Mi to leży bardzo na sercu, co Bóg w tych dniach uczynił. Ja tutaj i ostatnio w niedzielę w Zurychu krótko tą myśl poruszyłem. U Boga istnieją wyjątkowe, szczególne dni, szczególne przeżycia i wydarzenia. I także i w naszym życiu będą takie rzeczy miały miejsce. I my tam czytaliśmy jedno miejsce z Jozuego 10, nam bardzo znane słowo. I ja chciałbym ku posileniu naszej wiary, bo po to tutaj jesteśmy, abyśmy w wierze byli posileni, pocieszeni, podniesieni. Po to jesteśmy tutaj. I nic nie jest lepiej, nie nadaje się lepiej do tego, niż to, co Bóg już uczynił i nam jako świadectwo zostało pozostawione. I tutaj w Księdze Jozuego w 10 rozdziale, w wierszu 14 jest napisane: a takiego dnia jak ten nie było ani przedtem, ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela. I my to poruszyliśmy i rozchodzi się o to, że lud Boży nie tylko został wprowadzony do kraju obiecanego, ale krok po kroku to wziął w posiadanie. I Jozue i cały lud izraelski wierzyli w tę obietnicę Bożą na daną godzinę. I gdy według tego czynili, Bóg był z nimi. Bóg jest z tymi, którzy Jego słowo wierzą, którzy Jego obietnice przyjmują, którzy nie siedzą i nie zatrzymują się, ale wyruszają w drogę, aby ich wiarę wprowadzić w czyn. I im stoi Bóg u boku i pomaga im. I aby to podkreślić, musimy przeczytać tutaj wiersz 12. W Księdze Jozuego 10 w wierszu 12 jest napisane: wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela: słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty, księżycu, w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc. Żaden dziwnie, że później w wierszu 14 jest napisane: a takiego dnia jak ten nie było ani przedtem, ani potem. Lecz nie jest napisane, że taki dzień nie może już nadejść, gdzie Bóg zacznie działać, gdy lud pański, zbór żywego Boga, w wierze wejdzie we wszystkie obietnice i weźmie w posiadanie z wiarą, postawi, po prostu będzie wierzył w to. Istniały wiele dni, które szczególnie w pamięci pozostają. Jeszcze tylko szybko z dni Mojżesza, którego już także cytowaliśmy, ale opłaci się to jeszcze raz zmienić. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 12. Druga Mojżeszowa 12. Tutaj jest napisane w wierszu 14. Druga Mojżeszowa 12, wiersz 14. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Jakiż dzień to był? Dzień, w którym Bóg Pan swoją obietnicę urzeczywistnił, uczynił prawdziwą i Izraela mocną ręką z Egiptu wyprowadził. Ten dzień, w którym ten baranek paschalny został zabity i ta krew została naniesiona na te futryny tych drzwi. To był dzień wyzwolenia i zbawienia i zwycięstwa, objawienia mocy zwycięskiej żywego Boga. Potężny dzień. I ten dzień miał jako pamiętny dzień dla całego ludu izraelskiego na zawsze być, trwać. Miał trwać. Dlatego, że Pan w tym dniu przeszedł, czy ochronił swój lud, i przeszedł obok i powiedział, gdy ujrzę tą krew na waszych oczach, wtedy oszczędzę was. Pascha znaczy przejście. Bóg przeszedł, czy obszedł się z tymi łagodnie i ochronił tych, którzy tą krew baranka nanieśli na futryny drzwi. Takiego dnia ani przedtem, ani potem nie było już, żeby Bóg Pan swój lud uwolnił i wyprowadził. W drugiej Księdze Mojżeszowej 13, w wierszu 3 jest napisane: i rzekł Mojżesz do ludu: pamiętajcie o tym dniu. Pamiętajcie o tym dniu, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli, bo przemożną ręką wyprowadził was Pan stamtąd. Szczególnie ta wypowiedź: pamiętajcie o tym dniu. Ja myślę w związku z tym na wiele różnych dni, innych dni, ale właśnie to słowo usposabia nas do tego, porusza nas do tego, abyśmy wspominali na to, co stało się na krzyżu na Golgocie. Bo i do tego Pan wypowiedział te słowa u Mateusza 26. To czyńcie na pamiątkę moją. I tam, tak, istniał dzień. Tam był dzień, którego przedtem i potem nie było. Dzień, w którym Chrystus, Syn Boży, został ukrzyżowany i wykupił, zbawił swój zbór, przelał swoją krew, i aby móc nas oszczędzić. Ten gniew Boży trafiłby nas wszystkich, ale nie może już nas trafić, dlatego że Bóg widzi tą krew, która za nas została przelana. Tego nie może przeoczyć. To był przecież ten dzień, ten wielki dzień pojednania, który już w całym Starym, o którym cały Stary Testament mówił, że nadejdzie ten dzień. I jeden raz w roku ten arcykapłan w Starym Testamencie z tą krwią do tego najświętszego miejsca wchodził. I to był wyjątkowy dzień. I on tam prosił o przebaczenie dla siebie i całego ludu. I w tym dniu, gdy baranek Boży został ofiarowany i ten arcykapłan, nasz Pan, złożył tą ofiarę. Nie główkujcie się, czy nie łamcie sobie głowy z powodu tego, że on był oboje. Że on był tym barankiem, który został ofiarowany i tym arcykapłanem, który złożył tą ofiarę. O boskich rzeczach nie potrzebuje nikt sobie łamać głowy. To wystarczy, gdy wierzymy w te rzeczy i z całego serca to przyjmujemy, bo Bóg wszystko tak cudownie uporządkował. On może być królem, kapłanem i prorokiem. On może być pośrednikiem i orędownikiem. On może być barankiem i arcykapłanem. On może wszystkim być. On może się objawić jak i gdzie chce. I potem on mówi, błogo temu, kto nie gorszy się mną. I istniały te cudowne dni. Gdybyśmy dzisiaj mogli zapytać Abrahama, co w jego życiu było najważniejszym, jak szybko on wiedziałby, o jakim dniu ma mówić, gdy w tym dniu w czasie południa siedział pod drzewem i trzech mężczyzn przyszło do niego i tych dwoje poszło dalej do Sodomy, ale Pan pozostał u Abrahama i mówił do niego, jakże mógłbym przed Abrahamem zataić, co mam w zamiarze uczynić. Gdybyśmy zapytali Mojżesza, on mówiłby o tym, jak Pan jego spotkał go w tym krzewie płonącym i mówił do niego, a Mojżesz zdjął swe sandały. I gdybyśmy zapytali Jakuba, wtedy by powiedział o tym dniu, gdy bojował z Panem, z aniołem, aż do poranku, aż wzeszedł poranek. I gdybyśmy pytali się mężów Bożych, którzy mieli te szczególne dni, wyjątkowe dni w ich życiu, to niejedno by nam opowiedzieli. Ja odważam się powiedzieć, że i my mielibyśmy niejedno do powiedzenia i w naszym życiu, i w Twoim życiu istnieją te wyjątkowe dni. Nie potrzebujemy spoglądać zazdrośnie na innych, ale możemy te błogosławieństwa, które otrzymaliśmy, także raz zliczyć. Jedna pieśń mówi, zlicz to dobre, co Bóg ci uczynił. To, co cię spotyka na twojej drodze. A dowiesz się, jak bogatym jesteś. Moje myśli idą ciągle dalej do tej historii zbawienia i do tych osobistych przeżyć z Bogiem. Istnieli szczególni mężowie Boży, którzy mieli wyjątkowe przeżycia, ale oni mieli także przeżycia, które stały w łączności z Bożym planem zbawienia. I tutaj myślimy, jak już było wspomniane, na Abrahama, na Izaaka, na Jakuba. Myślimy na Mojżesza, myślimy na Jozuego. Jak to oni odczuli w tym dniu, gdy nagle ktoś przed nim stał w zbroi i on zapytał go, czy należysz do nas albo do wrogów. A on powiedział, Jozue, jam jest wodzem wojska Pana. O jakiś dzień to był dla Jozuego. On wiedział, że Pan jest z nim. I w tym dniu, gdy ta walka z tymi pięcioma królami, którzy przeciwko niemu stanęli, jeszcze się nie zakończyła. Był potrzebny czas, a słońce już zachodziło. Księżyc zaczął wschodzić. Czasami można to zaobserwować. Nie zawsze wschodzi księżyc po tym, przed tym, niż słońce zaszło. Ale co mam wam powiedzieć? On potrzebował czas. Potrzebował czasu, aby jeszcze było światło. W innym przypadku mogliby wrogowie się jeszcze spoić i zaatakować na nowo. On spoglądał i wypowiedział, słońce, zatrzymaj się, księżycu, zatrzymaj się. I tak się stało. I my czytamy w Piśmie Świętym, tak jak to już uczyniliśmy, że Takiego dnia ani przedtem, ani potem już nie było. I ja mogę wam coś zdradzić. Brat Branham powtórzył, gdy mówił o czasach Jozuego. I tutaj pociągnął to połączenie ze zborem do Efezu. I ten zbór, który nie został naganiony, ale któremu zostały te boskie rzeczy po prostu darowane. I on to podkreślił i mówi o tym, że zbór, pomimo to, że teraz w tym czasie Laodycei dożyje ten stan, jaki był znaleziony w okresie czasu zboru do Efezów. I otrzymacie następne kazanie, a w nim będzie to napisane. Pomimo laodycejskiego stanu, Bóg wywoła lud, zbór oblubienicy, który nie będzie szedł w letnim stanie swoimi własnymi drogami, ale pałając w sercu, będzie gotowy do służby dla Pana, i idąc drogą Pana. I on przyzna się do tego. I tak jak to było w dniach Jozuego, to słowo zostało wypowiedziane i tak się to stało. Tak i my mamy tą obietnicę tego mówionego słowa na te ostatnie dni. I ja noszę to głęboko w moim sercu i jestem o tym przekonany, że Bóg nie tylko czyni słowa. My czynimy wiele niepotrzebnych słów, ale nie ma ani jednego słowa Bożego, które by pozostało niewypełnionym. Wszystko, co On powiedział, to się stanie. I gdybyśmy przeszli do Nowego Testamentu, tam spotkalibyśmy niejednego, który mógłby nam opowiedzieć, co odczuli w tym dniu, gdy Pana spotkali. Znamy historię Piotra, Natanaela, znamy wielu, którzy spotkali Pana i z pewnością nie zapomnieli tego dnia, ale potem wiemy o dniu, w którym Pan Saula w drodze do Damaszku spotkał w tym jasnym świetle, w tym dniu. Ja myślę, że tam jest napisane, że to światło było jasniejsze nad światło słońca. Co było z tym złączone? Boże zlecenie, posłanie, coś, co ponad tym, co dotychczas było słyszane i do słyszenia, i co mogło być widziane i słyszane. To wychodziło ponad to. I ja w jednym kazaniu brata Branhama przeczytałem krótko kazanie numer 10 pod tytułem Wschód Słońca. I tam on mówi odnośnie tego wielkiego wydarzenia. Mianowicie pojawienie się tej nadnaturalnej chmury. I on wpierw trzymał to zdjęcie w ten sposób, dlatego że to tak było w tym czasopiśmie Life i Science, we wszystkich tych publikacjach. To zdjęcie nie zostało podane w tej pozycji, ale odwrócone tak. I brat Branham spoglądał i patrzył i nic, i nie mógł tego widzieć we właściwy sposób. I potem głos mu powiedział, odwróć to w prawo. I on to uczynił. Ja chciałbym tutaj o tym coś przeczytać. On mówi tutaj na stronie pierwszej. Ja chciałbym waszą uwagę zwrócić na zdjęcie, które przed niedługim czasem zostało ujęte przez kamerę. O tej wizji, którą tutaj w tym Domu Bożym miałem. Że opuszczę stan Indiana i miałem udać się do Arizony, gdzie miałem spotkać tych siedmiu aniołów w konstelacji piramidy. I on widział tą wizję Więc on widział tą wizję podczas gdy był jeszcze w Jeffersonville i Pan mu zapowiedział i ukazał, co miało się stać. I tak to się stało. On tego dożył i nie tylko dożył, ale kilkaset ludzi widziało tą, czy fotografowało tą nadnaturalną chmurę i dziwiło się z powodu tego. Nie wiedzieli, ale co to oznacza i do dzisiejszego dnia nie wiedzą. Brat Branham, który został otoczony tą chmurą, on otrzymał wyjątkową wskazówkę. Ja czytam. Nie wiedziałem, co miało się stać. I gdy później tam stałem, pomyślałem, że nadszedł koniec mojego życia i że nikt w tym życiu, on pomyślał, że nikt nie mógłby się ostać w takim przeżyciu. I mogę to tutaj, ja wiem, co on przez to chciał powiedzieć. Nie jakieś uczucia, czy uwielbianie, czy skakanie. To są cudowne rzeczy, ale my o tym, co tutaj teraz mówimy, nie mamy jeszcze z tym do czynienia. To są skutki radości w Panu, które otrzymaliśmy. Ale tutaj jest mowa, czy bezpośrednie przeżycie z Panem, to jest coś innego. Tam nie ma tej radości, czy uwielbienia. Tam jest święta bojaźń. Tam można 2-3 dni, tak, 2-3 dni po tym nie można dobrze chodzić. Jest człowiek słaby. Co było z Danielem? On miał przeżycie i 3 dni było mu źle po tym. Dzisiaj istnieją ludzie, którzy mówią, że dożyli Boga i podskakują i skaczą i tak dalej. Oni dożyli tych błogosławieństw i rezultat, tym rezultatem błogosławieństwa jest radość i pokój i tak dalej. Ale bezpośrednie, ponadnaturalne przeżycie jest czymś całkowicie innym. I tutaj jest dalej, tutaj mowa o tym. Pewnego poranku w Sabino Canyon, w kanionie Sabino, podczas gdy byłem w modlitwie, tam został włożony w moją rękę miecz i zostało powiedziane, to jest słowo, ten miecz słowa. Jakież cudowne przeżycie, prawda? Nie tylko, że ta chmura zstąpiła, on już tutaj zmienia następne przeżycie, ale ja czytam dalej, co to dotyczy pierwszego przeżycia. I tam on mówił do mnie i powiedział, tych 7 pieczęci będzie otworzonych. Chcę w ten weekend z pomocą Bożą jasno i wyraźnie przedstawić to, że pojawienie się Pana w chmurze nie jako Syn Człowieczy, ale jako sędzia, to zostało opisane przez brata Branhama. To jest bardzo, bardzo ważne, abyśmy te rzeczy, tak jak one się wydarzyły, mogli uporządkować. Tylko dlatego, że bracia nie czytali właściwie, mówią, wtedy Pan przyszedł i jest teraz tutaj na ziemi. Nie. To miało całkowicie inne znaczenie. Tam on zapowiedział otwarcie pieczęci. Ja czytam dalej. Tych 7 pieczęci będzie otworzonych. 7 tajemnic. Ta 7-krotna tajemnica Biblii, która była zakryta od założenia świata. Wszystko ma być objawionym. I my, którzy w porównaniu z całym światem jesteśmy tylko małą, drobną grupką. My radujemy się z tych błogosławieństw i słuchamy tych tajemnic o małżeństwie i rozwodzie, o nasieniu węża i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te różne pytania zostały nam w pełni, całkowicie objawione. Nie przez człowieka, ale przez Boga samego. Amen. Amen. To jest bardzo, bardzo ważne. Ludzkie zdania czy pojęcia słyszeliśmy przez lata i jakieś interpretacje i co było jeszcze oferowane. Ale teraz wszystkie te tematy, wszystkie te otwarte pytania zostały przez Boga odpowiedziane i żadna odpowiedź o tym świadectwie Pisma, nad to świadectwo Pisma nie wyszło. Amen. Tak jest. To jest bardzo ważnym dla mnie. Bóg zawsze pozostanie w ramach swego słowa. Będzie mówił i działał. Gdy coś ponad te granice słowa, ponad to świadectwo Pisma wychodzi, wtedy nie jest to od Boga. Bóg jest uwiązany swym słowem. Zobowiązany do swego słowa. Tutaj mamy absolut, fundament, który nie może być powiększony. Paweł powiedział, ja założyłem u was ten fundament. Innego fundamentu nie może nikt inny położyć, jak ten, który został położony. Ale każdy niech zważa na to, jak buduje dalej na tym fundamencie. Ten fundament jest podany. Teraz musi być tylko właściwie budowanym. Tutaj mówi brat Branham całkowicie wyraźnie. Nie przez jakiegoś człowieka, ale od Boga samego. To się podoba. To mi się podoba. Zobowiązująca odpowiedź Boża, która jest ugruntowana w Słowie i znajduje swe potwierdzenie. Bóg przecież nic innego dzisiaj nie może powiedzieć, jak tylko to, co już przed 2, 4, 6 tysiącami laty powiedział. Czy Bóg może jakoś stać się mądrzejszym, albo może swoje słowo zmienić? Niechby to było dalekim. Bóg jest prawdziwym, a Jego słowo jest wiecznie prawdą. Niebo i ziemia przeminą ze wszystkimi ich pojęciami, ale Słowo Boże pozostanie na wieki. I dalej tutaj jest napisane, ten, który tych 7 tajemnic o zborze otworzył, jak to było na początku w Chrystusie i w tych ostatnich ostatecznych dniach będzie objawionym. Wszystko w Chrystusie, jako w tej głowie, zostało sprowadzone, zgromadzone, ale w Jego ciele musi się to oznajmić, objawić. Głowa bez ciała nie jest dopełniona. My czytamy to. To ciało jest w 1 do Koryntian 12 i w 1 do Kolosan 1 na wielu miejscach opisane. I tutaj idzie to dalej w tym kazaniu. Na stronie 2, ostatni akapit, przedostatni akapit. Przypomnijcie sobie, gdy ta wizja przyszła, głosiłem o tym temacie z objawienia, które... Słuchajcie dobrze. Jak ci starzy sędziowie, gdzie widzimy Jezusa w objawieniu 1, gdy rozpoczęliśmy otwierać tych 7 pieczęci, czy o ile więcej te okresy czasu zborów, dokładnie przed otwarciem 7 pieczęci stał Chrystus tam. Jego włosy były jak biała wełna. I ja wam opisałem, że ci starzy angielscy sędziowie w starym czasie, gdy szli do sądu i mieli składać przysięgę i ten największy autorytet został im przekazywany, oni wtedy nosili białą perukę na ich głowie, aby ich najwyższy autorytet podkreślić, ukazać. To jest bardzo ważne, to co przebieramy tutaj. To, co brat Branham tutaj opisuje, jest pomocnym, ale nam rozchodzi się specjalnie o to, że on 28 lutego 1963 roku, krótko przed zachodem słońca, tutaj mówi o tym. I powiedział, zanim ujrzałem tą wizję, głosiłem tutaj o objawieniu 1 i wtedy Chrystusa jako sędziego opisałem. I wtedy uczynił to porównanie ze starymi angielskimi sędziami, którzy wkładali białą perukę, gdy mieli składać przysięgę. I przez to przedstawiali ostatni absolutny autorytet. Brat Branham to tak tutaj chciał podmurować, postawić i on powiedział dalej, gdy pójdziecie, gdy odwrócicie to zdjęcie w ten sposób i możecie to z tego miejsca, gdzie siedzicie, widzieć, to jest Chrystus. Spójrzcie, tutaj są Jego oczy. Tak doskonale można to widzieć, tak jak tylko to może być. On ma tutaj białe włosy tego najwyższego bóstwa i jako sędzia. Sędzia nieba i ziemi. Muszę to tutaj podkreślić, dlatego że ten czas nadszedł, w którym nie mamy coś badać ze strachem w tym, co jest przedkładane, ale musimy osiągnąć tą końcową jasność w każdym przebiegu, który jest złączony z tym Bożym planem, abyśmy to od Boga otrzymali. Myślę, gdy tego jeszcze nie mamy, Bóg nam to daruje. On nas nie pozostawi w jakiejś niejasności. Wręcz przeciwnie. On nam tą potrzebną jasność przez prawdę da. Nie przez jakąś interpretację, ale przez prawdę. I prawda jest Słowem Bożym. To jest Słowo Boże. I to widzimy u proroka Daniela, gdy Bóg, Pan jest ukazany na tronie sędziego. Włosy jego głowy były jak biała wełna i widzimy naszego Pana, któremu wszelki sąd został przekazany. I w Nowym Testamencie jego włosy białe jak śnieg. Jego oblicze płonie jak słońce. On jest tam wyraźnie opisany. A więc to wydarzenie to nie było powtórne przyjście Pana jako Syn Człowieczy, aby gdzieś tutaj powiedział dzień dobry. Nie. Z tym było coś bardzo szczególnego związanym. I słuchajcie, co powiem. Tam On się jako sędzia w nadnaturalny sposób objawił, aby wszystkich, którzy od tego czasu to objawione słowo słyszeli, aby odpowiednio osądzić. Od tamtego czasu nikt nie ma prawa powiedzieć, ja myślę, że to tak jest. Od tego czasu, tak mogę powiedzieć, zaczyna się sąd w domu Bożym. Sąd nie jest zawsze przekleństwem. Sąd znaczy jakąś sprawę wyjaśnić, postawić do właściwego stanu. I o tym, gdzie jest jakiś spór, aby nad tym jasność dać. Bóg to uczynił i my możemy być wdzięczni za to, że ten sąd dla domu Bożego rozpoczął się już w czasie łaski. Dla innych nastąpi sąd gdy ten czas łaski już przeminie, co wtedy? Gdy sprawiedliwy może być ledwo zbawiony, gdzie ma pozostać jakiś grzesznik czy bezbożny? Tutaj, w tej chmurze, słuchajcie wszystkie ludy, szczególnie ludu Boży. Tutaj Pan jest nam ukazany w swoim ostatnim autorytecie, jako sędzia, jako jedyny sędzia jest nam ukazany. On chciał powiedzieć, to, co ja powiedziałem, to płaci. Moje słowo jest jak wyrok. I to, co powiedziałem, to jest tym ostatnim słowem, aby, tak, przez to ten sąd jest zakończony, czy przez to ta rozprawa jest zakończona, można by powiedzieć, ci adwokaci, prawnicy są zwolnieni i wszyscy ci pobożni, którzy sobie wyobrażają, czy twierdzą, że gdzieś mogą siedzieć na ławce przysięgłych, wszystkich ich tam nie widać. Tutaj widzimy tylko jednego i to jest ten najwyższy autorytet. To jest ten sędzia. I ja mówię wam, od otwarcia pieczęci Pan w każdym punkcie, który jeszcze był niejasny, o którym można było się kłócić, on tam wypowiedział to ostatnie wiążące słowo i to posiedzenie jest zakończone. To, co on powiedział, to płaci. Tak to jest. I tak to pozostanie. Z tego nikt nie będzie mógł się zwolnić. Muszę wam powiedzieć, mnie przenika ta sprawa. To przenika mi aż do szpiku kości. To wygląda mi tak, jakby Pan dotychczas wszystkich pozwolił mi swoimi drogami w ich, zdaniach i tak dalej. W niektóry sposób ich błogosławił. Tego nie możemy zaprzeczyć, ale dlatego, że o tym mówimy, że istniały szczególne dni, szczególne przeżycia, wtedy dzisiaj możemy powiedzieć, i ten dzień był wyjątkowym i szczególnym dniem w historii zbawienia. Dniem, który nas miał przyprowadzić do naszą uwagę zwrócić na to i przed oczy przedstawić, że tu nie schodzą się ludzie po to, aby ich jakieś zdania czy pojęcie o jakimś słowie powiedzieć, ale dzień, w którym Pan jako Zbawiciel, jako czymkolwiek wszystkim On jest, ale i jako sędzia się ukazał, aby nam oznajmić to, wy z waszymi poglądami nie możecie się dalej ostać. Tutaj mówi ten, któremu wszelka moc na niebie i na ziemi została darowana. I który, wszystko, co od tego czasu zostało powiedziane, proszę was, skłońcie się pod to z całego serca. Nie sprzeciwiajcie się za żadną cenę. Ja widziałem jeszcze ludzi, którzy obok tego, co Pan powiedział, przechodzą. Wyszukują jakieś miejsca Biblii. Jak gdyby Bóg nie znał swego własnego słowa. Czy Bóg nie zna swego własnego słowa? Że wszystkich tych ludzi, którzy się podają jako adwokaci i tak dalej i chcą się przedstawiać. Czy Bóg nie zna swego własnego słowa? Czy my musimy szukać i Jemu czytać, co On gdzie powiedział, czy dał zapisać? O nie. Nie. Ta godzina nadeszła, w której z całą powagą co od tego czasu było powiedziane dla ludu Bożego, to musimy podkreślić i postawić na świeczniku. I nikt od czasu otwarcia pieczęci nie ma prawa jakich swoich własnych myśli o Słowie Bożym dalej podawać, ale musi badać, musi czytać i z całym sercem wierzyć, co Bóg Pan jako najwyższy, jako najwyższa instancja powiedział. Ja spotkałem ludzi i my mówimy o poselstwie i gdy rozchodzi się o niektóre rzeczy, wtedy już ich nie ma. Wtedy myślą, tego brat Branham nie czytał, tego miejsca Biblii nie poruszył. Ach, gdyby to powiedział, co tam jest napisane. Ja chcę to jeszcze raz podkreślić i powiedzieć. Czy Bóg nie zna swego własnego słowa? Czy nie wie, co dał zapisać? On to wie dokładnie. On wie także, że zobowiązująco w każdym jednym punkcie dla zboru to objawił. Ja wierzę, wiem, że was siostry to szczególnie trafia, ale dzięki Bogu za wszystkie nasze siostry, które się skłaniają pod potężną rękę Bożą. My jesteśmy Bogu za was wdzięczni. Bóg przecież to myśli tylko dobrze z nami wszystkimi. Gdy On koryguje, wtedy przecież dlatego, że nas miłuje. Nie dlatego, aby nas zranić, ale aby dobrze nam uczynić. Ja czytam to jeszcze raz. On nosi tą białą perukę, te białe włosy. Białe włosy, ma białe włosy. Ten najwyższy autorytet Boży. Nieba i ziemi. I ja, aby to tutaj tu już przeskoczę na stronę 33, aby tylko to krótko podkreślić w tym kazaniu. I tutaj mówi brat Branham, on jest tym jednym, który otworzył pieczęcie. On jest tą zawartością tych pieczęci. Bo całym Słowem Bożym jest Chrystus. I Chrystus jest tą tajemnicą tych otwartych pieczęci. Co według tego jest otwarciem tych pieczęci? Objawienie Chrystusa. I tych siedmiu aniołów reprezentuje tych siedem zakończonych okresów czasu zborów. I my nie mogliśmy tego od razu rozpoznać, ale oni zrobili to ujęcie, nie my. On stoi tam jako najwyższy sędzia i ukazuje, że jest alfą i omegą, tym początkiem i końcem. Jakież stwierdzenie i dla mnie, i dla nas. Czy weźmiecie to ode mnie, czy nie, ale od kilku dni Duch Boży zaczął działać w moim sercu. I wiecie, ja byłem w odwiedziny w USA, słyszałem to i tamto i wiedziałem, że ich przedkładanie, czy ich kazanie, to co mówią się nie zgadza, ale ja chciałem być pewnym, nie chciałem argumentować. Chciałem móc położyć moją rękę na tę sprawę i powiedzieć, tutaj jest napisane. To było dla mnie taką wewnętrzną, głęboką potrzebą i Duch Boży zaczął działać. Ja jestem tak wdzięczny za to, że Bóg, jak już przedtem powiedziałem, że On nie tylko się objawił, albo coś oznajmuje, czy objawia, ale On uporządkowuje te rzeczy, przyprowadza i stawia to we właściwym kontekście i łączności. Czy nie jesteście za to wdzięczni? Co pomogłoby nam najpotężniejsze poselstwo Boże, gdyby te rzeczy wszystkie nie były postawione i położone tam, gdzie należą. Tak więc tam objawił się Pan, otoczony tą białą chmurą, w której było tych siedmiu aniołów, on jako sędzia. I brat Branham powiedział, jako znak, że ten okres czasu zboru się kończy. Znak, że Bóg dopuszcza rozpoczęcie się tego wyroku. Nie osądzenie, ale usprawiedliwienie. Jasność, te rzeczy, które były niewyjaśnione, zostały objaśnione, wyjaśnione. Rozumiecie to? Gdy się idzie na rozprawę sądową, tam są kłótnie, tam jest jeden tego zdania, drugi tego zdania i sędzia kończy wszystkie te kłótnie i wypowiada wyrok i ten wyrok płaci i ludzie rozchodzą się do domów. I wiecie, jak to jest na takiej rozprawie? Ten jeden się cieszy, dlatego że miał rację, a drugi mógłby te rzeczy się po prostu smuci. Ale gdy jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi, wtedy nie szukamy naszego prawa czy racji. Wtedy chcemy, aby Bóg do swej woli dostąpił. My nie zgromadzamy się po to, aby powiedzieć, tak, ten brat miał rację, a ten nie miał racji. To niech będzie z dala od nas. My nie jesteśmy jakimiś adwokatami czy tymi, którzy przewracają prawo, ale jesteśmy tymi, którzy pragną słuchać słowa prawdy. I ci mają prawo otrzymać ostatnią odpowiedź od najwyższego sędziego i ona płaci. Ją otrzymaliśmy. Alleluja! Chwała naszemu Bogu! Teraz przeczytam wam jeszcze Słowo Boże. Alleluja! O, ja mógłbym pocałować Biblię. Tak drogą i wartościową jest mi i to Słowo Boże. Co byśmy uczynili, gdybyśmy nie mieli Słowa Bożego? Tutaj to mamy. I jesteśmy wdzięczni za to. Ale właśnie to słowo tutaj w objawieniu w rozdziale pierwszym jest tak cudowne. Chrystus, który się jako Syn Człowieczy przez ten znak Mesjasza w służbie brata Branhama przez tak wiele lat się oznajmił. On jest tu ukazany, jak Jan go widział. Objawienie, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi. Za chwilkę zakończymy, ale tylko jeszcze dwie myśli. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. I teraz to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi. Dokładnie tak jak Jan na wyspie Patmos w duchu od Boga otrzymał ukazane wszystkie te rzeczy. Tak to jest. Tak to się stało i z bratem Branhamem. On był prorokiem i Bóg użył go do tego, aby nam dalej podać to, co jemu od Boga zostało objawionym. Przeczytam jeszcze wiersz 12. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Widzicie, jak to idzie dalej? To przejście od Syna Człowieczego do sędziego, opasanego złotym pasem, a zaś głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. Aż dotąd to drogie Słowo Boże. Jezus Chrystus jest Synem Bożym. On jest Synem Człowieczym. On jest Synem Dawida. On jest Królem, Kapłanem i Prorokiem. On jest pośrednikiem i orędownikiem. Ale On jest i sędzią, bo tak jest napisane. Wszelki sąd został przekazany Synowi. Tutaj, jak to słyszeliśmy z tego, co brat Branham przedłożył, tutaj ukazuje się jako sędzia. On chce mi i tobie oznajmić. Od teraz on mówił, my mamy zamilknąć i przyjmować, co on powiedział. I pozostawić to, stać i płacić, jako tak mówi Pan. Nie zapomnijcie tego. My po tym, według tego słowa będziemy sądzeni, które nam zostało głoszone po otwarciu siedmiu pieczęci. Może dzisiaj jeszcze tego nie rozumiecie w pełni, ale i Pan czasami czynił wypowiedzi, których Jego uczniowie nie zrozumieli od razu, ale pozwólcie mi to Wam powiedzieć, aby to podkreślić i objaśnić. Kto sobie myśli, że może się z tego wycofać, czy tak, wycofnąć od tego, bo nie może wewnętrznie z tym iść, co zostało powiedziane. Wtedy pozwólcie, abym powiedział, odłóż Twoją pobożną maskę i zostaw ją leżeć, a pozwól dać sobie nowe serce i nowego ducha. Pozwól się wprowadzić przez Ducha Bożego do wszelkiej prawdy. Po otwarciu siedmiu pieczęci ta sprawa stała się bardzo poważną. I gdy Bóg pozwoli, będziemy jutro kontynuować. Czy i brat Branham nie musiał się dać skorygować po otwarciu siedmiu pieczęci? Czy nie powiedział? Teraz bym to inaczej powiedział, gdyby Pan mi nie oznajmił. Od tego czasu nadszedł odwrót i Bóg chce, abyśmy wszystko, co zostało powiedziane i przedłożone, abyśmy po prostu przyjęli. Musieli przyjąć, bo to jest słowem Pana. Może powiecie, I to przyznaję. Trzeba wszystko z Biblią porównywać. Myślicie, że Pan Jezus to nie czynił? Myślicie, że brat Branham także ponad to się postawił? Nie. Od Mojżesza aż do objawienia wszystko jest w równowadze. W Bożej jasności zostało to przedstawione. Nie jakieś miejsce tutaj i tam postawione na głowie. Nie. Ale wszystko podsumowane w Bożej jasności zostało dalej podane. I mam odwagę powiedzieć, Pan, który w tej chmurze stąpił, aby przedłożyć tą ważność tego, co powiedział. On chce, abyśmy Jemu pełny respekt i świętą bojaźń przynieśli. Pan Bóg przemówił. Któż nie chce słuchać? Chciejmy powiedzieć, co on powiedział. Mówmy to, co on powiedział. Dopiero wtedy się z nim zgadzamy. Nie rozchodzi się o to, czy ty ze mną, ale ja z tobą się zgadzamy. Dzisiaj rozchodzi się tylko o jedno. Czy my wszyscy, ty i ja, i jeszcze wielu innych, czy zgadzamy się z tym, co Pan mówił? Błogo temu człowiekowi, który może powiedzieć amen na wszystko, co Pan mówił. Taki człowiek nie musi się niczego bać. Ten ma tą pieczęć Bożą i wie, że on przeszedł z wiary do oglądania. Przejdzie z wiary do oglądania. Ale kto nie może wierzyć w to, co Pan powiedział, kto musi jeszcze pytać, dlaczego to tak jest tak powiedziane, a czemu to tamto zrobił tak, a to tak? Proszę was, gdy to jeszcze tak jest w waszych sercach, wtedy musi się to zmienić. My musimy przyjść do równego kroku, być przyprowadzeni do równego kroku z Bogiem. I to da się tylko wtedy, gdy każdy swoje własne zdania w Bożych zakresach po prostu gdy zaprzestanie i pogrzebie to i powstanie z Chrystusem do nowego życia, aby potem się zgadzać z Nim i Jego Słowem. Wtedy będziemy jednym sercem, jedną duszą. Wtedy Bóg się objawi. Wtedy przyjdzie ten dzień, którego jeszcze nigdy nie było, że Bóg się między ludem swoim potwierdzi i uwielbi. Nasz Bóg jest wielkim Bogiem. Uwielbione niech będzie Jego imię. Amen. Powstańmy do modlitwy. Jeśli wierzycie w to, powiedzcie amen. Amen. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie za Twoją wierność. My nie jesteśmy godnymi, abyś Ty się ujął nas, Panie, abyś z nami mówił i nas wprowadzał w te tajemnice Twego Słowa. My widzimy Ciebie jako Syna Człowieczego, jako Zbawiciela, Odkupiciela. Widzimy Ciebie jako Syna Człowieczego, jako Proroka. Widzimy Cię jako ten ostateczny autorytet, jako sędziego. Wierny Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty ukazujesz nam te konteksty łączności. To, co nas dotyczy, wtedy jesteś naszym wykupicielem, zbawicielem. Co dotyczy Twojego słowa, wtedy Ty dałeś Twoje ostatnie słowo. Po tym już nic nie przyjdzie. Mój Boże, jak wdzięcznymi możemy być. Wierny Zbawicielu, racz Ty tą z łaską spojrzeć na tą trzodę wykupioną krwią. Racz nam pomóc, aby nam nie zabrakło, abyśmy nie pozostali w tyle, ale abyśmy szli naprzód w wierze. Daruj i nam ten wyjątkowy, szczególny dzień, jakiego jeszcze nie było, o Panie. Ten dzień jest bliski. My dziękujemy Tobie za to. Pobłogosław nas wspólnie. Daruj nam łaski, abyśmy się skłonili pod Twoją, mogli się skłonić pod Twoją potężną dłoń. Zaprawdę sąd rozpoczyna się w domu Bożym. I tam nie osądza jeden drugiego. Wszyscy zajmują miejsce i słuchają tylko jednego głosu. Głosu sędziego. Wierny Panie, na sądzie ostatecznym będziesz także sądził według tego i także tą generacją, według tego, co teraz mówiłeś i objawiłeś. Umiłowany Panie, racz nam, pomóż nam poznać i daruj łaski, abyśmy zrozumieli, że i ten dzień, w którym żyjemy, jest wyjątkowym dniem. Dziękujemy Tobie za to. Alleluja! Chwała i cześć Twojemu cudownemu i wspaniałemu imieniowi. Panie, daj radość Twemu ludowi, bo my, według tego, co Ty powiedziałeś, według tego się kierujemy i jesteśmy gotowi iść, naśladować to, co powiedziałeś i skłaniać się pod to. O Boże mój, dzięki Tobie z głębi serca za to, że Twoją rękę trzymałeś ponad nami, że nie zboczyliśmy w lewo ani w prawo, ale możemy przebywać w Twojej świętej obecności. Jeszcze mówisz z nami. My dziękujemy Tobie za to. Ty masz to ostatnie słowo i tak to niech pozostanie aż do końca. Tobie, Panu i Królowi Królów, dzięki i tak jak Paweł powiedział, obyśmy mogli i my powiedzieć, mi jest zgotowana korona, którą ten sprawiedliwy sędzia mi tego dnia da. Nie król, ale sędzia. Ach, Panie, jak cudownym jest Twe słowo. Moje serce się raduje, moje serce się cieszy. Pomimo to, że jest ból w mej duszy, za wieloma braćmi, z powodu wielu braci i sióstr. Panie, ale Ty okażesz jeszcze łaskę. I jak w dniach Hioba zgotujesz jeszcze pełny stół, że będziemy się radować i Tobie dziękować za pełne odnowienie wszystkiego tego, co zostało straconym. Panie, Tobie żywemu Bogu niech będzie chwała i cześć w imieniu Jezusa. Amen.